Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, to niechaj będą z Wami teraz i na wieki. Drodzy, tekst biblijny, jaki jest wyznaczony na dzisiejszą niedzielę, zapisany jest w liście apostoła Pawła do Rzymian w 6 rozdziale, gdzie od 3 do 11 wiersza tak jest napisane. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Panie nasz i Boże, z wielką pokorą dzisiaj chcemy stanąć przed Twoim Słowem. I chcemy prosić Cię, byś błogosławił zarówno słuchanie, jak i zwiastowanie Twojego Słowa, które jest prawdą. Daj, Panie, byśmy mogli to Słowo przyjąć, zrozumieć i zastosować w naszym codziennym życiu. Amen. Kochani, dzisiaj mamy mówić o chrzcie i zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo trudne zadanie jest przed nami. Dlatego, że mamy bardzo wiele problemów paradoksalnie z podstawą chrześcijaństwa, jaką jest właśnie chrzest. Dlaczego mamy problem z tym jednym z dwóch sakramentów ustanowionych bezpośrednio przez samego Pana Jezusa Chrystusa? Muszę przyznać, że kiedy przeczytałem dzisiejszy fragment biblijny, a musiałem go dość solidnie czytać, bo to jest taki fragment, który kiedy czyta się raz, to już się na końcu nie pamięta, co było na początku. Pomyślałem sobie, że bardzo trudne zadanie jest przed nami. Temat jest naprawdę wbrew pozorom trudny, ale spróbujemy. Kochani, Pan Jezus Chrystus zabiera w pewnym momencie uczniów na górę w Galilei i opisuje ewangelista Mateusz coś takiego. 11 uczniów idzie na tą górę, tam gdzie im wcześniej przykazał. Gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc, moi drodzy, jeśli przeczytamy chociażby ten fragment, to gdy chodzi o chrzest, sytuacja jest jasna. Chrzcijcie i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, mówi Pan Jezus do swoich uczniów. I od wieków toczy się dyskusja na temat tego, czy należy chrzcić dzieci, czy dorosłych. I tutaj trzeba powiedzieć, że nasz Kościół stoi na linii, że chrzci dzieci. Chociażby odwołuje się w tej praktyce do momentu w Starym Testamencie, do starotestamentowej przestrzeni, gdzie, jak wiemy, chłopiec, ośmiodniowy chłopiec zostawał poddawany obrzesce i tam jakoś nikt nie dyskutował nad tym, czy jest tego świadomy, czy nie. Ta obrzeska stanowiła jakby podstawę przynależności i jasno określała jego przynależność do Boga i narodu izraelskiego. A więc myślę, że w dyskusjach, kiedy padają argumenty na temat świadomości, nieświadomości, myślę, że ten argument jest argumentem, który w jakiś sposób może nakierowywać nas na jedną linię, mianowicie że właśnie chrzcimy dzieci. Ale idąc dalej, moi drodzy, dodać trzeba, że w czasach nowotestamentowych, kiedy wiarę w Chrystusa przyjmował ojciec domu, cały dom momentalnie był chrzczony. To znowu nam nie ułatwia zadania w rozstrzyganiu tego, czy dzieci, czy dorośli, bo mamy kolejny fragment, opis ewangelisty Marka, który przedstawia sprawę następująco. Na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli u stołu i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego, i rzekł im, i teraz uwaga, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Kochani, trwa wiele sporów, wiele dyskusji, przepychanek, walk o to, jak interpretować te słowa, jak interpretować wreszcie greckie słowo baptizo, które, jeśli weźmiemy słownik grecki, możemy w nim przeczytać, że ma wiele znaczeń: zanurzenie, pokropienie, obmycie i tak dalej. Możemy wiele godzin dyskusji i czasu spędzić na ten temat. Natomiast zastanawiałem się, czy o to w tym wszystkim chodzi. Zastanawiałem się, czy obowiązują jeszcze słowa Psalmu 139, gdzie napisane jest: Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę, spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty znasz już je całe. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. No więc czy dalej mamy roztrząsać, co najpierw, wiara, chrzest, chrzest, wiara? Pani, byłbym oszustem, gdybym powiedział, że nigdy nie miałem z tym problemu. Był taki czas w moim życiu, gdzie bardzo mocno zastanawiałem się, czy rzeczywiście tak chrzest ma wyglądać. Ale chyba bardziej potrzeba nam dzisiaj samoświadomości chrztu, a więc świadomości tego, czym jest chrzest, niż szerokiej dyskusji nad jego formą. W 2000 roku, 23 stycznia, podczas uroczystego nabożeństwa w Kościele Świętej Trójcy w Warszawie, miała miejsce wielka uroczystość zwierzchnicy kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz zwierzchnicy Kościoła Rzymskokatolickiego podpisali jeden bardzo ważny dokument, mianowicie deklarację o wzajemnym uznaniu ważności chrztu. I dokument ten był owocem kilkudziesięcioletnich żmudnych wysiłków, spotkań, rozmów prowadzonych przez przedstawicieli danych kościołów. W skrócie postanowienie tego dokumentu, bo nie chcę tego dokumentu teraz całego czytać, jest on dostępny na stronach internetowych, możemy się z nim dokładnie zapoznać, łącznie z odnośnikami biblijnymi, bo jest dość dobrze opracowany, ale w skrócie można powiedzieć, że postanowienia mniej więcej głoszą to, że chrzest raz udzielony w jednym z kościołów jest ważny także w innym. I w praktyce oznacza to, że w sytuacji, kiedy dany chrześcijanin danego wyznania przechodzi do innego kościoła, nie można go powtórnie chrzcić. Nie już, że nie trzeba, ale nie można. Jest to uroczyste i formalne potwierdzenie tradycji kościoła, że sakrament chrztu przyjmuje się tylko raz i że jest on wspólnym wszystkim wyznaniom chrześcijańskim podstawą chrześcijaństwa. Myślę, drodzy, że bardzo dużo nam to ułatwiło, dlatego że znając kontekst kulturowy małżeństw mieszanych, wiele dyskusji się na ten temat skończyło. Jednak żal mogę wyrazić tylko jeden, że z jednej strony bardzo dobrze, że szukamy wspólnego mianownika, a z drugiej strony chciałbym się powiedzieć, dlaczego dopiero 2000 rok i kilko 10-letni dialog między kościołami, żeby w podstawowej sprawie się dogadać. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie boli, ale dzisiaj nie jest tematem tego kazania, mianowicie drugi sakrament, sakrament komunii, sakrament ołtarza, który dzieli nas jako chrześcijan. W obecnej sytuacji, jaką mamy na świecie, w czasie, kiedy powinniśmy zaświadczyć jedność Kościoła, kościołów chrześcijańskich, dzielimy się ciągle w podstawowych sprawach. Ale moi drodzy, jednego jestem pewien. Obojętnie, czy ktoś chrzci dzieci, czy ktoś chrzci dorosłych, czy polewa, czy zanurza, myślę, że gdyby Pan Jezus na to wszystko spojrzał, na pewno nie chciałby patrzeć na podziały, jakie są w łonie chrześcijańskiego Kościoła. Na pewno nie chciałby oglądać żałosnych często dyskusji, żałosnych przepychanek, które nie polegają na pewno na wydobyciu istoty sakramentu chrztu, ale często jedynie na udowadnianiu swoich racji. Ja mam rację. W moim kościele jest najlepiej. Czy tego oczekiwał Pan Jezus od nas dzisiaj? Ale moi drodzy, po tym dłuższym wstępie, także rozsiądźcie się wygodnie, chciałem zaproponować Wam krótką wędrówkę, żebyśmy dzisiaj skupili się troszeczkę na istocie chrztu. Nie na formie, ale na istocie chrztu. Prowadząc w tym roku egzamin konfirmacyjny dla naszej konfirmacyjnej grupy, w części pisemnej jedno z pytań dla konfirmantów brzmiało: co to jest chrzest? I jak każdy posłuszny, pokorny konfirmant, jeśli dostał takie pytanie na części pisemnej, to wpisał według definicji katechizmowej, że chrzest nie jest tylko samą wodą, jak mówi Luter, ale wodą, przykazaniem Bożym objętą i ze Słowem Bożym połączoną. Oczywiście zaliczone. W książce do podręczniku do nauki konfirmacyjnej jest wiele pobocznych pytań, które mają ułatwić zrozumienie właśnie istoty chrztu, bo my mamy taką zdolność w życiu chrześcijańskim, także w Kościele, że tego Pana Boga chcemy złapać i wsadzić do takich definicji, jakich są dogmaty, sakramenty, ponazywać to wszystko, ustawić i powiedzieć: tak wygląda Pan Bóg, tak macie myśleć, tak macie wierzyć, tak macie robić, tak to jest i koniec. Ale czy Pana Boga da się zamknąć do takiego dogmatycznego pudełka? No właśnie, egzamin konfirmacyjny, część druga, ustna, zaczynamy rozmawiać. No i pytam na tym egzaminie. Widzę, że jest tutaj w kościele osoba, która dostała to pytanie, więc nie będę patrzył w tę stronę. Dostaję pytanie: co by się stało, czy co poradziłabyś swojej koleżance, która dzwoni nagle ze szpitala do ciebie i mówi o tym, że jej nowonarodzone dziecko prawdopodobnie za chwilę umrze. Muszę Wam powiedzieć, że duma mnie rozpierała, bo konfirmantka bardzo dobrze poradziła sobie z tym pytaniem. Opowiadała o chrzcie nagłym, opowiadała o tym, że jeśli jest to możliwe, to należy wezwać księdza. Jeśli nie ma takiej możliwości, to każdy wierzący chrześcijanin w takim przypadku może dokonać chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I można by, kochani, wiele na temat chrztu mówić, ale omawiając z konfirmantami właśnie zagadnienie chrztu świętego w praktyczny sposób, nie tylko na definicjach katechizmowych, chociaż one też są praktyczne, ale napisane trochę tak, że często nie do końca je umiemy przełożyć na praktykę. Omawiając ten aspekt, zadałem sobie po raz kolejny pytanie: co oznacza tak naprawdę w praktyce to, że jestem ochrzczony? Zadawaliście sobie kiedyś takie pytanie? Albo kiedy ostatnio o tym myśleliście? I kochani, przygotowując to kazanie, ale wcześniej przygotowując też rozważanie do Radia Katowice, przepraszam, jeśli są ci, którzy słuchali, bo parę wątków może się pojawia w tym kazaniu dzisiaj, co było też rano w rozważaniu, ale zadałem sobie pytanie właśnie, czym jest dla mnie osobiście chrzest. I powiem wam, że nie mam ochoty dzisiaj się zastanawiać nad tym, czy byłem polany, pokropiony, przyniesiony jako dziecko i tak dalej, ale zastanawiam się, co to oznacza dla mnie w praktyce. Myśleliście kiedyś na ten temat? Ojciec Reformacji Marcin Luther w bardzo trudnych chwilach swojego życia, kiedy jasno mówił, że był kuszony przez diabła, kiedy stawał przed różnymi pokusami, kiedy nie wiedział, jak ma się modlić, kiedy nie wiedział, co robić dalej, powtarzał podobno jak mantrę jedno słowo. Dwa. Jestem ochrzczony. Jestem ochrzczony. Jestem ochrzczony. I kochani, dla mnie osobiście świadomość tego, że jestem ochrzczony, wpływa na moje poczucie duchowego bezpieczeństwa. Odczuwam łaskę chrztu, który jest jakby gruntem, podstawą, albo inaczej znaczną częścią mojej duchowej i kościelnej tożsamości. I drodzy, kiedy rodzice przynoszą dziecko do chrztu, a więc robią dla tego dziecka od tej duchowej strony coś, co mogą najlepszego dla niego zrobić. Podczas takiego nabożeństwa zawsze modlę się o to, żeby chrzczone dziecko samo kiedyś wyznało, że Jezus Chrystus jest jego Panem. Żeby potwierdziło to swoją wiarą. Zostawiam też, drodzy, temu sakramentowi tajemniczą Bożą przestrzeń. Bo przecież nasz Bóg jest wszechmogący. Chrzest to Boży dar duchowej obietnicy. Zapieczętowanie Duchem Świętym, ale przede wszystkim pamiętać należy, że chrzest nie jest żadnym ludzkim usiłowaniem, wysiłkiem, czymkolwiek. To jest po prostu poddanie się pod Boże obietnice zbawienia. To jest takie jakby widzialne powiedzenie Boga w naszym kierunku. Jesteś mój. Jesteś mój. To ja daję ci łaskę, obietnicę zbawienia, a ty potwierdź ją swoją wiarą. Bo kochani, chrzest związany jest z wiarą, a wiara z chrztem. Bo droga duchowa rozpoczęta w chrzcie musi być drogą wiary, drogą codziennego spotykania Chrystusa. I ważność naszego chrztu nie zależy od wiary, ale jednak jego skuteczność, gdy chodzi o dar zbawienia, ściśle wiąże się z wiarą w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. I moi drodzy, dzisiejszy biblijny tekst wcale nie rozwiązuje dylematów związanych z formą chrztu, ale mówi o jego istocie. Mamy wraz z Jezusem umierać dla grzechu i wierzyć, że jeśli z Nim umrzemy, to także z Nim zmartwychwstaniemy. Jeśli wrośniemy w śmierć Chrystusa, to także wrośniemy wraz z Nim w Jego zmartwychwstanie. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, mówi Paweł, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy też, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Kończąc, moi drodzy, dzisiaj chciałem was zachęcić do tego, żebyście może dzisiaj wracając do domu, może wieczorem, przypomnijcie sobie to kazanie, może odsłuchacie je w internecie, otworzycie sobie list apostoła Pawła do Rzymian, 6 rozdział od 3 wiersza, przeczytacie ten tekst jeszcze raz i zadacie sobie paradoksalnie bardzo ważne pytanie dla swojego życia. To pytanie już tutaj wybrzmiało. Czym jest chrzest dla mnie osobiście? Co daje mi mój chrzest? Pragnę też przypomnieć, że to, że jesteśmy wpisani do księgi metrykalnej, to, że widnieje tam, że Andrzej Wójcik w dniu tym i tym został ochrzczony w tym i w tym kościele, że tego chrztu dokonywał ten i ten ksiądz, że był może nawet taki fragment czytany, to jeszcze nic nie znaczy. To wszystko musimy potwierdzić naszą wiarą. Życzę wam, moi drodzy, żebyśmy przeżyli duchowe dotknięcie Boga, kiedy będziemy odpowiadali sobie na pytanie, czym jest dla mnie chrzest osobiście. Niech Pan Bóg wam w tych przemyśleniach błogosławi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Panu Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.